Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Rozdział 12. Przez szczelinę ciężkich firanek wdarła się do pokoju czerwona smuga zachodzącego słońca. Nikodem ociężałym ruchem sięgnął po zegarek. Była 6. Dziwne, nie czuł ani bólu głowy, ani niesmaku w ustach, jak zwykle po większych pijaństwach. Był tylko straszliwie osłabiony. Każdy ruch, ba, każde podniesienie powiek wydawało mu się ciężkim trudem. A jednak trzeba było wstawać. Musi przecie jechać do Warszawy. Co sobie w banku pomyślą? Zadzwonił. Zjawił się sztywny lokaj i oznajmił, że kąpiel jest przygotowana. Dyzma leniwie wciągnął na siebie piżamę i przeszedł do łazienki. Tu spojrzawszy w lustro, aż się przeraził. Blady był jak płótno, pod oczyma wystąpiły dwa sine szerokie półkola. Cholera, zaklął. Urządziły. Ubrał się i powłócząc nogami zszedł na dół. Tu czekała na nim pani Koniec Polska, która na powitanie podała mu rękę. Głodny pan? O nie, dziękuję. Spojrzał na nią spod oka i spotkał figlarny jak zwykle wzrok. Zaczerwienił się po same uszy. To cholera, pomyślał. Ani się zawstydzi, bo chyba nie mogła zapomnieć. Chciałbym jechać, odezwał się po pauzie. Ależ proszę, samochód do pańskiej dyspozycji. W pożegnaniu nie było nic szczególnego i to właśnie jeszcze bardziej detonowało Nikodema. Gdy auto skręciło na szosę, obejrzał się. To świnie, rzekł z przekonaniem. Słucham jaśnie pana, odwrócił się szofer. Jedź pan, nie do pana gadam. Przepraszam. Rozmyślał o ubiegłej nocy. Czuł trochę strachu. Wspomnienie, że wszystko to odbywało się nie bez udziału diabła, gniotło go najbardziej. Natomiast cieszył się z odkrycia, że w tych najwyższych sferach towarzyskich ma takież prawa jak każdy hrabia czy książę. Ba, większe. Muszą go słuchać. A niech na którą z nich tylko palcem kiwnie, to przyjdzie jak pierwsza lepsza z ulicy. Jakże inaczej wyobrażał je sobie, ilekroć te dumne i eleganckie damy, roześmiał się z zadowoleniem. Prawdę mówi Krzepicki, wszystkie takie same dziwki. Zaczął padać deszcz. Gdy samochód zatrzymał się na wspólnej, lało jak z cebra. Szybko przebiegł chodnik i wszedł do bramy. Gorzej było ze schodami. Wchodził na nie tak, jakby dźwigał wielki ciężar. Urządziły choroba. Ignacy przywitał pana oznajmieniem, że przez wczorajszy i dzisiejszy dzień było z 10 osób, a pan sekretarz kilka razy i ciągle dowiaduje się telefonem, czy pan prezes nie przyjechał. A najgorszy to był jeden nachał. Wymyślał i koniecznie chciał sam obejść mieszkanie, bo nie wierzył, że pana prezesa nie ma. Mówił, że pan prezes chowa się przed nim. A jak wyglądał? Zapytał Dyzma. Taki niski, gruby. Nie mówił, jak się nazywa? Mówił jakoś Bączek czy jakoś. Cholera, zaklął prezes. Czego ten drań jeszcze chce? Jakby przyszedł, panie prezesie, to ja mogę zrzucić ze schodów, ofiarował się Ignacy. Nie, nie trzeba. Zadzwonił telefon, mówił Krzepicki. Są bardzo ważne sprawy, czy może przyjechać zaraz? Stało się co? Nie, nic nadzwyczajnego. No to czekam. Kazał Ignacemu przygotować czarną kawę i położył się na kanapie. Zastanowił się, czy opowiedzieć Krzepickiemu wszystko, co go spotkało u hrabiny Koniec Polski. Doszedł jednak do przekonania, że mogłoby to uchodzić za zdradę, a ryzykować nie chciał. Ignacy przyniósł listy. Była to tylko prywatna korespondencja, której nie otwierał sekretarz, a składała się z 3 nowych listów od Niny oraz z niezwykle długiej depeszy Kunickiego, który prosił Dyzmę o śpieszne zajęcie się sprawą podkładów kolejowych, gdyż kwestia stała się szczególnie aktualna. Przy czytaniu tej depeszy zastał Dyzmę Krzepicki. Zaczął od żarcików na temat wycieczki z hrabiną Lalą, opowiedział kilka anegdotek, mimochodem napomknął, że w banku wszystko w porządku i lekko zapytał. Kto to jest, panie prezesie, ten Boczek? Nikodem zmieszał się. Boczek? Tak, taki tłusty facet. Codziennie przychodzi do banku i tak nachalnie domaga się audiencji u pana prezesa, jakby był pewien, że pan go przyjmie. Czy to znajomy pana prezesa? Tak, owszem. Bo wie pan, wydawało mi się, że to wariat. Dlaczego? No bo gdy mu powiedziałem, że pan prezes przyjmuje w piątki, ten zaczął awanturować się. Co to powiada? W piątki? W piątki to wielki pan prezes może przyjmować kogo chce, a zobaczysz pan, jeszcze panu uszu natrze, że mnie nie wpuszczasz. Już ten wasz wielki prezes powiada, to u mnie nie będzie taki fisz. Dyzma siedział czerwony jak burak. I co jeszcze mówił? Krzepicki zapalił papierosa i dorzucił. Awanturnik i gbur, pozwolił sobie nawet na jakieś idiotyczne groźby pod pańskim adresem, że to on panu pokaże i tak dalej. Nikodem zmarszczył brwi i bąknął. A, panie Krzepicki, jakby on znowu przyszedł, wpuść go pan do mnie. To taki narwaniec. Zawsze był taki. Dobrze, panie prezesie. Powiedział to całkiem po prostu, lecz Dyzma nie wątpił, że Krzepicki albo już coś wywąchał, albo chce wywąchać. Postanowił za wszelką cenę zmusić Boczka do milczenia. Krzepicki został u Nikodema na kolacji. Rozmowa zeszła na Koborowo i Dyzma powiedział z westchnieniem: jakże to miło jest mieszkać na wsi, żyć spokojnie. Dobre wspomnienia ma pan prezes Koborowa, zauważył Krzepicki. A to ładny majątek. Cóż, niech pan rozwiedzie Ninę z Kunickim i ożeni się. A, kiwnął głową Dyzma. Gdyby Koborowo było jej, to w trymiga. Ale przecież nominalnie ona jest właścicielką. No to i co? Kunicki ma plenipotencję bez ograniczeń. Plenipotencję można cofnąć. Nikodem wzruszył ramionami, ale weksli cofnąć nie można. Krzepicki zamyślił się i zaczął gwizdać. Ot co, dorzucił Dyzma. Guzik. Krzepicki nie przestawał gwizdać. Co mamy jutro? Zapytał Nikodem. Jutro nic specjalnego, ale owszem jest zaproszenie do cyrku. Wielka ma być sensacja. Przyjechał ten największy siłacz światowy. Zapomniałem jak się nazywa, ale ma walczyć z mistrzem Polski, Wielagą. Pan prezes lubi walki francuskie. Owszem, to pójdziemy. O której to? O 8. Pożegnał sekretarza i położył się spać. Nakładając piżamę zauważył, że ma na szyi złotą gwiazdę. Czym prędzej zdjął ją, wpakował do pudełka od zapałek i schował w biurku, a gasząc światło przeżegnał się na wszelki wypadek. Nazajutrz oczekiwania jego sprawdziły się. O 1:00 zjawił się Boczek. Istotnie zachowywał się z wielką pewnością siebie. Z dala wiało od niego wódką. Dyzma zmienił taktykę. Podał Boczkowi rękę, podsunął mu krzesło i zapytał, jak mógł najuprzejmiej, czym może służyć. Natomiast Boczek, tym pewniej się czując, nie krępował się ani w słowach, ani w gestach. Posunął się nawet do takiej poufałości, że klepnął pana prezesa po ramieniu. Tego Dyzmie było już zanadto. Zerwał się z miejsca i wrzasnął. Won, cholero, won! Boczek patrzał nań jadowicie i wstał. Popamiętasz jeszcze mnie. Widzisz go, szyszka. Czego ty chcesz ode mnie? Pieniędzy, draniu, chcesz? Pienił się Dyzma. Boczek wzruszył ramionami. Pieniądze też się przydadzą. O, swołocz! Nikodem wyjął z kieszeni 20 złotych, po namyśle dorzucił drugie 20. Czego pan się piekli, panie Nikodem? Pojednawczo zaczął Boczek. Przecie ja panu żadnej krzywdy nie chcę zrobić. Nie chcę, nie chcę, a czego pan mordę rozpuszczasz przy moim sekretarzu, co? Boczek usiadł. Sza, panie Nikodem, czy nie lepiej nam żyć w zgodzie? Pan mnie pomożesz, a ja panu szkodzić nie będę. To nie dałem panu może posady? Co mi za posada? Wzruszył ramionami Boczek. 8 godzin człowiek tyra za głupie 400 złotych, a przy tym w fabryce taki huk, że nerwy nie strzymają. To nie dla mnie. Może pana ministrem zrobić, co? Zadrwił Dyzma. Co pan kpisz, panie Nikodem? A niby dlaczego pana zrobili prezesem banku? Bo rozum mam, rozumiesz pan? Każdy ma swój rozum. A ja tak myślę, że jeśli pan możesz być prezesem, to mnie wprost niehonorowo, żebym ja, dawniejszy pański zwierzchnik, nie miał pensji choćby z 800 złotych. Zwariowałeś pan, panie Boczek, 800 złotych. Któż to panu da? Tylko bez bujania, panie Nikodem, już ja wiem, że jak się pan postarasz, to nie jeden taki znajdzie się, co da. W oczach Dyzmy zabłysła nienawiść. Powziął nagle postanowienie. No dobrze, panie Boczek, widzę, że muszę. Mogę pana zrobić zastępcą dyrektora państwowych składów spirytusowych. Chcesz pan? No to już pewno będzie lepiej. To może z mieszkaniem dostanę. Rodzinę trzeba będzie przecież sprowadzić. Pewno, że jest i mieszkanie. Ładne mieszkanie, 4 pokoje, kuchnia i opał darmowy i światło. A pensja? Pensja będzie z 1000 złotych. Boczek rozrzewnił się, wstał i wziął Dyzmę w objęcia. No widzisz pan, panie Nikodem? My, swojaki z jednych stron, to musimy się wspomagać. Pewno, potwierdził Nikodem. Zawsze byłem pańskim przyjacielem. Inni odsuwali się od pana, że to opowiadali bękar, niby z nieprawego łoża, podrzutek. Przestań pan do cholery. Toż mówię, inni tak w całym Łyskowie na pana, a ja nic i nawet w swoim domu pana przyjmowałem. Wielkie mecyje, pogardliwie skrzywił się Dyzma. Kiedyś były wielkie, flegmatycznie zauważył Boczek. Ale co będziemy się spierać? Nikodem siedział ponury jak noc. Wspomnienie tego, że jest podrzutkiem, skręciło mu wnętrzności. Nagle z całą jasnością uprzytomnił sobie, że dla nich dwóch, dla niego i dla Boczka, za mało miejsca w Warszawie, nie tylko w Warszawie. Wypogodzony wyraz twarzy Boczka znikłby bez śladu, gdyby mógł on teraz odczytać myśli swego dawnego podwładnego. Tak panu powiem, panie Boczek, zaczął Dyzma. Przyjdź pan jutro i przynieś pan swoje papiery. Wszystkie papiery. Bo wystarać się o taką posadę dla pana to nie byle co. Trzeba będzie dużo nagadać się i wytłumaczyć, że pan potrafisz być zastępcą dyrektora. Serdeczne dzięki. Nie pożałuje pan tego, panie Nikodem. Wiem, że nie pożałuję, mruknął Dyzma. Teraz jeszcze jedno. Ani słówka nikomu, bo na to miejsce amatorów ze 100 będzie. Rozumiesz pan? A już ci rozumiem. No to fertyk. Jutro o 11:00. Zapukano do drzwi i w progu ukazał się Krzepicki. Poczek chytrze mrugnął do dyzmy i skłonił mu się tak nisko, jak tylko pozwalała mu na to jego tusza. Najniższe uszanowanie panu prezesowi będzie załatwione wedle rozkazu pana prezesa. Do widzenia, możesz pan iść. Nikodem spostrzegł, że Krzepicki, udając zajętego trzymanymi w ręku papierami, spod oka obserwował znikającego za drzwiami Boczka.